Otwórzmy drugi list do Koryntian na rozdziale 10. I będę czytał od pierwszego wersetu do piątego, a szczególnie zajmiemy się dzisiaj wersetami 3 do 5. A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa, ja, który gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was. A proszę, żebym będąc obecny nie musiał być śmiały tą pewnością siebie, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga. I ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszenia Chrystusowi. Dalej jest napisane: gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Tutaj Paweł pisze, zresztą cały ten list jest momentami odniesieniem do tego, o czym, co inni mówią o nim. Bo byli tacy, którzy po prostu go oczerniali. Ale tutaj on pisze do Koryntian, że no wybiera się do nich i chciałby z nimi o pewnych sprawach porozmawiać. Ale w wersetach od 3 do 5 jest taka zasada, którą można zastosować do... nie tylko do rozmowy z różnymi ludźmi, do duszpasterskiej usługi. Zobaczmy, to są wersety 3 do 5. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. W naszym życiu my no walczymy, taka jest prawda. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w rozdziale 7 i 8, że no człowiek, który jest cielesny, ma skłonność do tego, żeby grzeszyć, mimo że nawet może rozumowo kochać Słowo Boże, może rozumowo kochać przykazania, może chcieć czynić dobrze, ale trzyma się złe człowieka. Naprawdę, trzyma się go złe i gdyby nie to, że w Chrystusie został nam dany Duch Święty i takie prawo ciążenia ku świętości i możemy to prawo wykorzystywać dzięki Bożej łasce, to bylibyśmy zgubieni i ulegli, podlegli grzechowi tak jak w starym życiu. Nie było innej możliwości. Byliśmy niewolnikami. I pisze do wierzących ludzi również, że jeżeli no, jesteście niewolnikami tego, co robicie, jeżeli ulegacie temu, to jesteście niewolnikami. Więc uważajcie. Żyjemy w ciele. To jest rzecz oczywista dla każdego z nas. Dopóki żyjemy w tym ciele, dopóki nie jest to ciało zmartwychwstałe, to gdzieś jest w tym ciele taka skłonność, która nazywa się cielesnością, do tego, żeby jednak grzech popełniać. Ciało i cielesność, dlatego są te dwa słowa. Ale nie powinniśmy walczyć według ciała, czyli duchem umartwiać ciało. To jest istotne i to też jest w liście do Rzymian, żeby duchem umartwiać ciało. Oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Ponieważ jest tak, że przeciwnik nie jest w stanie wejść do serca człowieka, który posiada Ducha Świętego. Duch Święty, jest napisane, że apostoł Jan to pisze, że ten, który mieszka w nas, jest większy, silniejszy niż ten, który mieszka w świecie. Wobec tego diabeł doskonale wie, że on nie może po prostu sobie wejść do naszego serca, przechwycić je i kontrolować tak, jakby chciał. On dokładnie sobie zdaje z tego sprawę. Więc co on robi? On się odwołuje do naszego umysłu. On się odwołuje do naszego myślenia. I tu najczęściej jest problem, dlatego że ponieważ odwołuje się do naszego umysłu, to w takim razie no, pewne rzeczy nam proponuje, pewnymi rzeczami zaczyna straszyć. No, wie doskonale, do czego się odwołać w przypadku każdego z nas, ponieważ jest świetnym obserwatorem. Świetnym. I tu jest napisane w wersecie 5, że wszelką myśl zniewalamy do posłuszeństwa Chrystusowi. W innych tłumaczeniach jest napisane, że poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. I mamy ten przywilej, mamy dzięki Bogu, dzięki Jego absolutnie tylko i wyłącznie dzięki Niemu, dzięki Jego łasce, my mamy możliwość odparcia tych zakusów, tych propozycji. Pamiętacie, jak to, co mówił zresztą Jurek dzisiaj, nie? Że Pan Jezus został zaprowadzony na pustynię i tam oczywiście dostał propozycje. I to jakie? I on te propozycje odpierał wtedy Słowem Bożym. Więc takie rzeczy, które się zaczynają dziać, takie propozycje, takie podejścia, odpieramy Słowem Bożym, to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest to, że ta nasza myśl, jeżeli ona zaczyna wędrować w niebezpiecznym kierunku, to można ją poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. I trzeba to robić. Wierzący, odrodzony człowiek ma taką możliwość. Ludzie, którzy się bali Boga, którzy byli według Bożego serca, postępowali w takich sprawach różnie. I jest coś takiego, co nazywam oknem decyzji. To znaczy jest moment, w którym my podejmujemy decyzję. Albo ulegniemy, albo pójdziemy za Bogiem. Albo ulegniemy temu, co nam diabeł w tym momencie podpowiada. I sam tego niedawno doświadczyłem. Zresztą to jest doświadczenie chyba większości albo każdego z nas, że mamy taki moment i mamy świadomość tego, że jesteśmy w stanie w tym momencie wybrać, bo mamy Boga. I On nam pokazuje, słuchaj, jest moment. Teraz wybierz. Albo poddasz myśl w posłuszeństwo Chrystusowi, pozwolisz Mu zadziałać, albo poddasz się swojej własnej cielesności. Są takie dwa przykłady. One są bardzo takie charakterystyczne i ja bym je chciał przytoczyć. Dwóch mężów Bożych, którzy zareagowali różnie w bardzo podobnej sytuacji. Otworzmy Księgę Rodzaju, 39 rozdział, będziemy czytać o Józefie, który został uczyniony przełożonym nad domem Potyfara. To był dworzanin Faraona, dowódca straży, który kupił Józefa od Ismaelitów. I w 39 rozdziale czytamy, że Pan był z Józefem, także stał się człowiekiem, któremu się dobrze powodziło i mieszkał w domu swego pana Egipcjanina. Jego pan widział, że Pan jest z nim i że Pan szczęści mu we wszystkim, co on czyni. I Józef znalazł łaskę w jego oczach i służył mu. I uczynił go zarządcą swego domu i wszystko, co miał, oddał w jego ręce. I potem przychodzi propozycja. To będzie werset od 6 przeczytam. Dlatego oddał wszystko, co miał w ręce Józefa i o niczym u siebie nie wiedział, tylko o chlebie, który spożywał. A Józef był przystojny, miły dla oka. Po tych wydarzeniach żona jego pana zwróciła swe oczy na Józefa i powiedziała: połóż się ze mną. Ale odmówił i powiedział do żony swego pana: mój pan nie wie tak dobrze jak ja, co jest w jego domu, bo wszystko, co miał, oddał w moje ręce. I nie ma w tym domu nikogo większego ode mnie i nie zabronił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Jest moment świadomości, absolutnie. Przychodzi pokusa, jest moment świadomości i teraz następuje dalsza pokusa. Mamy 10 werset. I chociaż namawiała Józefa dzień w dzień, on nie zgadzał się z nią położyć ani z nią być. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swoje obowiązki, a nie było tam nikogo z domowników, uchwyciła go za szatę i powiedziała: połóż się ze mną. Ale on zostawił swoją szatę w jej ręku i uciekł i wyszedł na zewnątrz. To jest po pierwsze pełna świadomość tego, kim jest dla mnie Bóg. Pełna świadomość tego, że mam wszystko, co mi jest potrzebne do życia i pobożności. I pewnych rzeczy Bóg mi nie pozwala robić. Mieszka we mnie, brzydzi się tym, nie chce. I teraz przychodzi moment, kiedy jest jeszcze trudniej, przychodzi takie, właściwie można powiedzieć, no już to już nie jest propozycja. To już jest opresja. I Józef ucieka. Czyli on znowu ma moment, kiedy może zdecydować tak, ale woli uciec, po prostu uciec, zostawić nawet szatę w ręku tej kobiety, byle tylko nie zrobić czegoś, co jest w Bożych oczach obrzydliwe, co jest grzechem, czego Bóg nienawidzi. Uciekł i konsekwencje później poniósł, ale Bóg to wykorzystał i to naprawdę w wielki sposób. Józef w momencie, kiedy uciekał, on tego jeszcze nie wiedział. W jaki sposób to zostanie wykorzystane później przez Pana Boga. To jest bardzo częste, że my dopiero z perspektywy czasu widzimy, że pewne wydarzenia układają się w ciąg i Bóg ze zła potrafi wielkie dobro wyprowadzić. I jeżeli na przykład jesteśmy mu posłuszni, to potrafi to w wielki sposób wynagrodzić. To jest człowiek, który wykorzystał ten moment w dobry sposób, we właściwy sposób. Uciekł. Zaświadczył jeszcze tej kobiecie przecież. Jakże mógłbym zgrzeszyć przeciwko Bogu? To ona usłyszała jeszcze, że to jest grzech. Mamy drugą sytuację i to już będzie Dawid. To jest druga księga Samuela. 11 rozdział. I czytam od początku. Na początku roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami oraz cały Izrael. Spustoszyli oni synów Amona, oblegli Rabę. Dawid zaś został w Jerozolimie. Pewnego dnia, pod wieczór, Dawid wstał z łoża i przechadzał się po dachu domu królewskiego i zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę, a kobieta była bardzo piękna. I Dawid posłał i zapytał o tę kobietę i powiedziano mu, czy to nie Batrzeba, córka Eliasza, żona Eliama, żona Uriasza Chetyty? Dawid wysłał więc po nią posłańców i wziął ją, a gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swojej nieczystości. Potem wróciła do swego domu. Dawid miał moment, kiedy wiedział już, albo przynajmniej mógł się domyślać, że nie wolno mu tego zrobić. On nawet miał taki moment, kiedy się dowiedział, że prawdopodobnie, a później już na pewno, to jest mężatka. Czyli on miał taką, to okno decyzji miał jeszcze dłuższe. I mimo to on się zdecydował popełnić grzech. Czyli on postąpił dokładnie odwrotnie od Józefa. on nie poddał swoich myśli w posłuszeństwo Bogu. Mimo, że to był człowiek według Bożego serca. Przyszedł moment, kiedy cielesność wzięła górę. I przychodzą takie momenty, kiedy cielesność bierze w nas górę. To jest, dopóki żyjemy w tych ciałach, to się może każdemu zdarzyć. Upadek może się każdemu zdarzyć. I dlatego właśnie apostoł Paweł pisze o tym, żeby poddawać myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Kiedy ta myśl się rodzi, kiedy ona przychodzi, kiedy zaczynamy czuć, słyszeć ją, że jest coś, co nas zaczyna przynaglać do rzeczy złych, o których wiemy, że są złe, to należałoby zrobić jedną prostą rzecz, bo możemy to zrobić. Mamy jeszcze taki moment. Uciekać do Boga. Uciekać do Boga i powiedzieć: Panie, oddaję moje myśli w posłuszeństwo Tobie. Zrób z nimi, Panie, to, co trzeba, bo ja jestem sam, jestem za słaby. To Ty masz moc. Ty masz moc. I to działa. To nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie stanąć, Słowem Bożym się zasłonić bohatersko. Czasami po prostu trzeba uciec do Boga, powiedzieć: Panie, oddaję Ci moje myśli, oddaję Ci to wszystko, błagam Cię, ratuj mnie. Oddaję moje myśli w posłuszeństwo Tobie. I Paweł często mówi o umyśle, żeby ten umysł był przemieniany. Jest taki fragment z listu do Efezjan, kiedy mówi, żeby starego człowieka z siebie zrzucić i oblec nowego człowieka. Przeczytam to. To jest list do Efezjan. Rozdział 4. Werset 17 i dalej. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Paweł przypomina Efezjanom ich przeszłość. Patrzcie, jacy byliście. I nie postępujcie tak, jak było kiedyś. Bo kiedyś, i to w rozdziale drugim możemy przeczytać, listu do Efezjan właśnie, kiedyś było tak, że postępowaliście w próżności umysłu. Mieliście przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, bo pewnych rzeczy wtedy nie wiedzieliście. Nie mieliście poznania. Ducha Świętego nie mieliście. I mieliście zatwardziałe serca. Teraz nie macie. I dlatego właśnie, ponieważ teraz już nie macie zatwardziałych serc, to teraz Pan Bóg może działać w tych sercach i dać moc do tego, żeby zwyciężyć złe myśli, pokusy i żeby uciec we właściwym momencie. Oni, stawszy się nieczuli, czyli tamci poganie, o których Paweł pisze, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Oni się stali nieczuli, a my jesteśmy czuli. Oni wtedy nie byli i nie są, ci ludzie, którzy żyją w świecie, nie są czuli na Boży głos, tak jak jest czuły każdy, który Ducha Świętego ma. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. To jest werset 20. No i teraz jest pytanie, jak my nauczyliśmy się Chrystusa? Bo my się Go cały czas uczymy. To jest tak, że my dowiedzieliśmy się o Nim, mamy poznanie, a teraz Pan Jezus mówi: chodźcie ze mną, tak? W jednym jarzmie. Jestem cichy i pokornego serca i jeżeli ktoś idzie ze mną, to będzie się uczył chodzenia w jednym jarzmie z Panem. I to tak było, że jak było podwójne jarzmo tak zwane w Izraelu, w starożytności w ogóle, to się zaprzęgało tego dorosłego czy bardziej doświadczonego zwierzaka, takiego woła na przykład, z młodszym, żeby ten młodszy chodził koło tego starszego. W jednym jarzmie. Żeby dotrzymywał mu kroku, żeby się uczył. I tak Pan Jezus mówi: idź ze mną, włóż na siebie moje jarzmo, ono jest miłe, moje brzemię jest lekkie, ucz się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Będziesz się w ten sposób uczył Chrystusa. I jeżeli będziemy tak robić, to będziemy również mogli coraz lepiej w posłuszeństwo oddawać Chrystusowi każdą naszą myśl. Tą, która kiedyś była zniewolona grzechem. Będziemy, oczywiście, że będziemy czuli wstręt do grzechu, dlatego że Duch Święty w nas mieszka i ten wstręt się pojawia. I będziemy mieli taką możliwość, żeby to odeprzeć, ponieważ już nie jesteśmy jak poganie, którzy nie mieli takiej możliwości, którzy byli zdeprawowani, mieli przyćmiony rozum i postępowali w próżności umysłu. 21 werset. Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie. To ciekawe. 20 i 21 jeszcze raz. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. No to idziemy i słuchamy. Słyszeliście go? I teraz, czy dajemy się pouczyć? I o czym my się dajemy pouczyć? 22 werset. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. I to jest tak, że my uwierzyliśmy, stary człowiek został wespół z Chrystusem ukrzyżowany, stracił moc nad nami i nie musimy już żyć w grzechu. To nie jest tak, że my jesteśmy zmuszeni, że jesteśmy kierowani naszymi cielesnościami, instynktami, tymi złościami, o których czasem mówimy, tym wszystkim, co nam tak strasznie dolega. To nie rządzi nami, to już jesteśmy wykupieni i nie jesteśmy już niewolnikiem złego. Problem polega na tym, że to, że to straciło nad nami władzę, to nie oznacza, że my jesteśmy już w nowym ciele. I dlatego właśnie istnieje coś takiego jak proces uświęcenia, czyli proces poddawania się na podobieństwo Pana Jezusa, uczenia się od Niego, przybierania, oblekania tego nowego człowieka. I ten stary człowiek budzi się niestety od czasu do czasu, albo się rzuca na nas, i trzeba go wtedy, to jest takie charakterystyczna bardzo ilustracja, która akurat w tym tłumaczeniu jest dla mnie taka dosyć konkretna. Zrzucić z siebie starego człowieka, tak jakby on się złapał nas w tym momencie i po prostu przeszkadza nam iść. Jak widzicie, do Hebrajczyków jest napisane, że jesteśmy oblepieni przez grzech na przykład, nie? I w tym momencie trzeba spojrzeć na Pana Jezusa. Ratować się, uciec. I mówić: Panie, poddaję moje myśli w Twoje posłuszeństwo, teraz ratuj mnie i w imieniu Twoim niech to wszystko, co w tej chwili się do mnie zbliża, zostanie ucięte, oddalone, bo Ty jesteś mocniejszy. Przyoblec się w nowego człowieka. Ten nowy człowiek, który został w nas stworzony, no bo jesteśmy na podobieństwo Pana stworzeni. Jesteśmy tak, jak Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, prawda? Jako istota żywa. Tak my jesteśmy stworzeni teraz jako nowy człowiek, jako nowozrodzony człowiek. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Jezusa. Jego charakter zaczyna w nas działać. I dlatego mamy się upodabniać coraz bardziej do Niego. I ten piękny fragment, którym Pan Jezus mówi, że tchnął, tam jest napisane w Ewangelii Jana, że tchnął w uczniów i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. To jest paralela do tego, co było na początku, na stworzeniu świata. Tam było tchnięcie życia, stał się istotą żywą, a tu tchnął Ducha Świętego i stał się istotą żywą, właśnie rodząc się na nowo. I ten człowiek, w liście do Efezjan wcześniej, w drugim rozdziale jest napisane, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. I dalej, 10 werset, 2:10, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Po to jesteśmy stworzeni. I dla każdego z nas jest taka możliwość, jest taki moment, jest w tym momencie już coś, co nie skazuje nas na wybór cielesności, właściwie na cielesność, bo tam wybór specjalnego, niewolnik specjalnego wyboru nie ma. On po prostu jest kierowany taką cielesnością. Nawet jeżeli jest przyzwoitym człowiekiem i ma skrupuły, to po prostu prędzej czy później czemuś musi ulec. Ale ten nowy jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Nie wiem, czy mieliście takie czasem momenty w życiu, kiedy widać było, że jest moment, w którym ja mogę zadecydować. Jest moment decyzji, który mogę ją podjąć. I my ten moment wykorzystujmy dobrze. Wykorzystujmy, wykupujmy czas, jak jest napisane nawet, bo dni są złe. Wiemy o tym, że istnieją zwierzchności. Wiemy o tym, że istnieje cała zbroja Boża, którą trzeba nałożyć. I to też jest rozdział 6 wersetu do Efezjan. I jak czytamy w tej zbroi Bożej, w opisie tej zbroi Bożej, tam jest napisane o świadomości pewnych rzeczy, dlatego że to dotyczy umysłu. I dlatego, jak się czyta 6 werset Efezjan, od 12 wersetu, a właściwie od 11, to tam jest napisane: przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Przychodzą dni złe. To nie jest tak, że dzień zły już nie przyjdzie, bośmy uwierzyli. Nie. Chodzi o to, żeby gdy przyjdzie, to żeby się ostać. I żeby wykonywać wtedy wszystko, co jest wolą Bożą. I mieć na sobie to, co trzeba. Przepaszcie biodra wasze. Stańcie więc, 14 werset, przepasawszy wasze biodra prawdą. Cośmy wcześniej czytali tutaj, w 4 rozdziale, żeby uczyć się Chrystusa, pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Przepasawszy biodra wasze prawdą, przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I jeżeli nawet odwracamy się i uciekamy do Pana, to przecież dlatego to robimy, że wierzymy, że nas może ochronić. Jeżeli mamy hełm zbawienia, to znaczy, że mamy chroniony umysł. I ten umysł właśnie to jest to, do czego będzie apelować nasz przeciwnik. Jeżeli on będzie chroniony, to on będzie wiedział, że wszelka myśl powinna zostać poddana w posłuszeństwo Panu Jezusowi. I oby tak było, żebyśmy wszyscy mieli ten moment dobrze wykorzystać, umieli. Żebyśmy umieli we właściwym momencie uciec, zwrócić się do Pana Jezusa, powiedzieć: Panie, oddaję moje myśli w posłuszeństwo Tobie i wyrzekam się wszystkiego, co mnie w tej chwili atakuje. Cokolwiek to jest, jakakolwiek to jest myśl, a tego jest mnóstwo dookoła i będzie coraz więcej. Ale Ty jesteś mocniejszy. To jest bardzo praktyczne, ale to jest skuteczne też. To jest bardzo praktyczne i bardzo skuteczne. Walczmy w ten sposób. Oprócz tego walczmy w ten sposób, że będziemy Słowa Bożego pełni. Dlatego, że wziąć do ręki Słowo Boże to nie znaczy tylko wymachiwać wersetami. To znaczy Słowem Bożym się karmić. Do tego stopnia, że jeżeli ja mówię, to niech mówię jak Słowo Boże. To znaczy, że ja jestem pełen Słowa Bożego pełny. Ja w nim się zanurzam. Bo Słowo Boże nie służy tylko temu, żeby właśnie wersetem się obronić w tym momencie. Takim, że ja znam ten werset, to ja sobie go wypowiem i ja się obronię. Pan Jezus, kiedy mówił wersety do diabła, to przecież on był Słowem wcielonym. To nie było tak, że on mówił sobie kilka słów. On był Słowem. To, co mówił Pan Jezus, miało moc. I niech to, co mówimy, niech to, co robimy, niech też to ma moc. Dlatego, że nasze umysły są bardzo ważne i bitwa rzeczywiście toczy się o to, jak myślimy, o czym myślimy, czemu poświęcamy nasze myślenie, co najczęściej chcemy robić. Bo jeżeli też myślimy o różnych rzeczach, które nie są według woli Bożej i nagle zaczniemy chcieć myśleć o tym, żeby ten umysł posłuszeństwo Panu Jezusowi poddać, to nie liczmy na to, że to tak momentalnie nadejdzie. To na własną zgubę sami sobie szykujemy, myśląc o złych sprawach, nie myśląc o tym, co jest w górze, tylko o tym, co jest w dole. Jeszcze na koniec przeczytam list do Kolosan. To jest 3 rozdział. Żeby myśleć o tym, co jest w górze. Początek listu do Kolosan, 3 rozdział. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus okaże, nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc, czyli z tego powodu umartwiajcie wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Dlaczego? Bo należymy do Pana, ukryci z Chrystusem w Bogu, umarliśmy, miejmy tego świadomość, nie jesteśmy już niewolnikami, tak jak kiedyś, więc myślmy o tym, co jest w górze. I o tym, że kiedyś przyjdzie Pan, a my razem z Nim zostaniemy uwielbieni, jeśli tylko w Chrystusie wytrwamy. Amen.